Czy każdy popularny fenomen kulturowy powinien dostawać swoją filmową adaptację? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Witamy w naszych spontanicznych odcinkach pod tytułem Pitu.
To będzie krótki odcinek.
Nie będzie krótki odcinek. Nie znasz mnie? Ja się rozgadam. Słuchajcie, w przeciągu ostatniego roku mieliśmy dwie takie duże ekranizacje jakiejś własności intelektualnej.
Fakt.
Jak one wypadły, sobie dojdziemy do tego, ale te dwie ekranizacje zmusiły mnie do takiej refleksji na temat ogólnie tego, jak ekranizacje czy adaptacje filmowe zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat szczególnie. I w związku z tym stwierdziłem, a Konrad, czemu byśmy nie zrobili pitu na ten temat?
Bardzo mi się ten pomysł podoba, tym bardziej, że w ogóle temat adaptacji jest bardzo eksploatowany w ostatnich latach.
No właśnie.
Ale dzisiaj, żeby było jasne, nie będziemy się skupiali na adaptacjach powieści, nie będziemy się skupiali na adaptacjach sztuk teatralnych, nie do końca właśnie. Pogadamy sobie właśnie o takich fenomenach kulturowych i tym, jak producenci węszą gdzieś pieniądze i mówią, dobra, robimy. Tak. Czasem się to udaje?
A czasem nie. Ale jest coś takiego, mimo wszystko wiem, że jak rozmawialiśmy sobie wcześniej tak wstępnie na temat tego pitu, to stwierdziłem, że nie będziemy wchodzili w adaptacje literatury i tak dalej, bo to jest przepastny temat, a poza tym tam czy będzie coś do powiedzenia, ale później jak się zacząłem zastanawiać nad tematem, to zdałem sobie sprawę, że jednak mimo wszystko troszeczkę musimy o to zahaczyć, ponieważ są tam ciekawe takie aspekty, które też bardzo się przydadzą przy tej dalszej części naszej rozmowy, a mianowicie jak już zaczniemy rozmawiać o tych bardziej współczesnych adaptacjach i jak to wyewoluowało. Ogólnie, dlaczego nie chcieliśmy rozmawiać o ekranizacjach literatury? Ponieważ tak naprawdę od bardzo wczesnych lat kino adaptowało powieści, adaptowało dramaty, adaptowało sztuki teatralne. Fakt. I to jakby już twórcy filmowi się bardzo, bardzo dobrze wytresowali w tym, jak to robić sprawnie.
Już George Méliès adaptował przeróżne rzeczy.
Oczywiście, bajki dla dzieci, tak jak wspomniałem, sztuki teatralne i tak dalej, horrory, przecież Frankenstein, Dracula i tak dalej.
Może ja przeczytam tylko wam, korzystając z Wikipedii.
Okej.
Jakie są rodzaje
ten
adaptacji.
Ten podcast filmowy, czytamy Wikipedię.
Adaptacja filmowa, żeby wszyscy wiedzieli, co to znaczy. Inaczej ekranizacja. Mhm. Proszę pana. Przeznaczona do sfilmowania przeróbka pierwotnego materiału literackiego, teatralnego, muzycznego lub innego, artystycznego. Celem ekranizacji jest dostosowanie adaptowanego utworu do wymogów nowego medium, odmiennego materiału bądź potrzeb i wymagań nowej publiczności. Spokojnie. Marek Hendrykowski.
O Jezu.
Wyróżnił aż 7 rodzajów operacji adaptacyjnych.
Pogadamy sobie o nich wszystkich.
I są to, uwaga, substytucja, redukcja, addycja, inwersja, protekcja, amplifikacja, transakcentacja i kompresja. Piotrze.
Nie.
Proszę teraz, skończyłeś filmoznawstwo, więc poproszę cię, żebyś pokrótce o tych wszystkich 7 rodzajach według Hendrykowskiego opowiedział nam.
Dobrze, czyli protekcja. Słuchajcie, tak. To jest kiedy...
Nie, oczywiście żartujemy, nie będziemy to robili lekcji historii filmu.
Ja zamiast tego mam taką jedną propozycję. Z filmoznawstwa, jeszcze kończąc temat, ja pamiętam, że była kiedyś taka pani bardzo mądra teoretyczka filmowa, która w pierwszych latach istnienia kina stwierdziła, że film to jest kolejny gatunek powieści.
Okay.
Ponieważ tak do tego podchodzili. Ale później kino się rozhulało i znalazło swój własny język i udowodniło, że nie. Film to jest zupełnie inny gatunek i zupełnie inna dziedzina sztuki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o ten konflikt adaptacji, to bardzo tak naprawdę trwa to do dzisiaj, że jeśli jakaś książka jest adaptowana, to jest takie przekonanie, że literatura to jest literatura, to jest coś wspaniałego, że adaptacje filmowe zawsze są gorsze. I tutaj mam dla ciebie takie podchwytliwe pytanie. I uwaga. Ten quiz filmowy z Piotrem Maszorkiem.
Szlak.
Który z tych dwóch filmów
nie
jest ekranizacją powieści, czy też książki?
Mm-hmm.
Szczęki czy Psychoza?
No jak tak do tego podszedłeś, to podejrzewam, że Szczęki są oryginalną opowieścią, w sensie, że są, a Psychoza jest autorska.
To było podchwytliwe pytanie. Obydwa filmy są adaptacją. I dlaczego o nich wspominam?
Tak.
Te książki, jak wychodziły tam w latach, pod koniec lat 50., no i oczywiście w latach 90., jak one pojawiły się na półkach, to one były gigantycznymi hitami. Mhm. Wszyscy się w nich rozczytywali. Te dwa filmy śmiało można powiedzieć, że wykasowały te książki ze świadomości ludzi. Mhm. Nie mówi się o Szczękach i o Psychozie jak o książce. Jeśli wyjdziemy teraz na ulicę, zadamy pytania przechodniom, czy czytałeś książkę Szczęki, to dostaniesz odpowiedź nie, ale widziałem film. I co więcej, większość osób najprawdopodobniej będzie zaskoczona, że to jest ekranizacja. I co więcej, śmiem twierdzić, że gdyby Francis Ford Coppola nie umieścił w planszy tytułowej Ojca Chrzestnego nazwisko Mario Puzo,
no jasne, jasne,
tak samo w chwili obecnej już, większość ludzi by nawet nie wiedziało, że to jest na podstawie książki.
No nie inaczej jest z Jamesem Bondem, nie? Jak mamy tę historię Iana Fleminga, no to nie za... Ktokolwiek to czytał? I o tym właśnie mówimy. Chodzi o to, że są tego plusy i minusy. Co prawda jest to ryzyko, że zostanie wykasowana ta pierwotna historia i pamięć o autorze zostanie wykasowana, ale z drugiej strony ta opowieść poniesie się na wietrze i dotrze tak naprawdę do większej ilości
właśnie
odbiorców.
I tu trzeba taką wielką pineskę przypiąć do tego tematu. Okay. Tutaj przypnę.
Okay.
O, wisi. Mhm. Widzisz? Bo wrócimy do tego, ponieważ to jest bardzo ważny argument, że dlaczego coś jest ekranizowane.
Dobrze, to ja mam w takim razie do ciebie jedno takie małe pytanie.
Tak, słucham.
Które mi teraz przyszło do głowy. No. Czy uważasz, że scenarzyści, no, którzy dzielą się powiedzmy na tych, którzy piszą scenariusze oryginalne albo piszą scenariusze adaptowane, to ci od adaptowanych to śmierdzące leniuszki.
To jest odwieczny dylemat. I wiem, że przez długi czas była to kontrowersja, że Oscar za scenariusz adaptowany jest gorszy od Oscara za scenariusz oryginalny. Wcale nie. Ja uważam, że jakikolwiek scenariusz do napisania jest trudny, nawet jeśli kwestia jest
tego,
że...
Przełożenie tego na język filmowy jest turbo trudną rzeczą i
tak,
wymaga
a poza tym, prawda, książka, zmieścisz w książce bardzo, bardzo wiele i sztuka adaptacji czegokolwiek to jest sztuka wyboru, sztuka tego, żeby się skupić na jednej albo dwóch rzeczach, na których jakby oprzemy cały film, natomiast reszta musi iść pod bezwzględne nożyczki scenarzysty.
Jak mamy już docelowe produkty i zostaje premierowany film, który jest na podstawie scenariusza oryginalnego, no to mamy mniej wątpliwości i mniej zastrzeżeń do takiego scenariusza. Ten film, który jest oparty na jakimś materiale źródłowym, już od razu, zanim jeszcze dojdzie do jego produkcji, w ogóle jak jest preprodukcja i jak już się o nim mówi, to już jest nie ma szans, że doścignie materiał źródłowy, tak, nie ma szans, że będzie lepszy. Wszystko już zostało powiedziane, nic więcej nie powiemy. Więc ten film już od razu startuje z pozycji dużo trudniejszej.
No właśnie.
Już są oczekiwania.
I tutaj wróćmy do tych trzech filmów, o których wspomniałem na początku. Szczęki, Psychoza, Ojciec Chrzestny. To są przykłady ekranizacji, które prześcignęły materiał źródłowy, ponieważ jest jasne, taka jedna rzecz wspólna pomiędzy tymi trzema adaptacjami. One, te trzy książki, sorry Paweł, ja wiem, że ty uwielbiasz Ojca Chrzestnego, ale te trzy książki to są trochę szmatławce. To jest taka literatura palpowa troszkę. I no, Ojciec Chrzestny, znasz historię powstawania Ojca Chrzestnego. Czytałeś?
Zapraszamy was serdecznie do naszego odcinka Ojcu Chrzestnym.
Dokładnie, albo przeczytajcie książkę Zostaw broń, weź kanoli, w którym jest opisane, dlaczego Mario Puzo napisał Ojca Chrzestnego. On napisał książki z ambicjami, ale one się nie sprzedawały. W związku z tym spojrzał, co się sprzedaje, seks, mafia, i napisał o tym książkę. I faktycznie, jak się teraz czyta Ojca Chrzestnego po projekcji filmu, no to masz takie... Francis Ford Coppola zrobił arcydzieło z tego materiału. I to jest taka rzecz, że te filmy wzięły gorszy materiał i zrobiły z tego coś niesamowitego w gatunku, który nie uchodzi za szlachetny gatunek, prawda? Ponieważ filmy o mafii do czasu Ojca Chrzestnego nie uchodziły za szlachetny gatunek. Tak samo filmy o potworach albo horrory, tak jak Psychoza albo Szczęki, to raczej było uznawane za taki gatunek drugorzędny. I wchodzą ci reżyserzy, którzy biorą ten gatunek i robią z niego majstersztyk. I co więcej, majstersztyk, który zdecydowanie lepiej się sprawdza w gatunku filmowym niż w literaturze. Ponieważ jest takie przekonanie, że jeśli mamy literaturę, no to myślimy o Buchaków i tam, nie wiem, Odyseja, czy coś takiego, że to są arcydzieła. Natomiast te wszystkie takie właśnie szmatławce, które się sprzedaje na lotniskach, to
No jasne. No już chociażby sam Szekspir, nie? Który jest wyświechtany i adaptowany na miliony sposobów, czy chociaż jest gdzieś tam tylko delikatnie historia zaczerpnięta, to są uniwersalne historie.
Tak,
nie?
Ale zauważ, że jeśli masz do czynienia z adaptacjami literackimi, które się jakby zabierają za szmatławce, to wtedy to jest jakby łatwiej zrobić z tego coś wspaniałego. Natomiast jeśli ktoś adaptuje Szekspira, to jest wyzwanie za każdym razem.
Tak, tylko no to jest kwestia podjęcia decyzji. W sensie mamy historię, taką jak Szczęki, co prawda, no ja akurat nie wiedziałem, teraz tutaj strzelałem, że Psychoza i Szczęki, no tutaj widzisz już, nie dałem rady obalić tego twojego, tej twojej tezy, więc zgadzam się z nią. W każdym razie, no język filmowy jest wyjątkowy, nie? I branie na warsztat mało popularnej rzeczy może zrobić tylko dobrze autorowi.
Tak,
zapewnimy mu dobrobyt, mimo że jego książka była mierna.
Ale znowu, książka była mierna, ale była hitem. Szczęki powstały, ponieważ książka była hitem. Plakat do Szczęk jest bardzo podobny do okładki książki. Może nie jest identyczny, ale jest dokładnie ten sam projekt graficzny.
Ale to było czytadło. Nie była to ambitna literatura.
Oni zrobili film, ponieważ wiedzieli, że to był hit wydawniczy i zresztą kino zawsze zaglądało, co się dobrze sprzedaje na półkach księgarni i tam szukali materiałów do filmów i właśnie później powstawały lepsze lub gorsze. Co więcej, śmiem twierdzić, że gdyby Spielbergowi udało się to, co chciał zrobić na początku, to najprawdopodobniej to też wyszedłby szmatławy film, ponieważ on by zrobił film o potworze. On by zrobił film, w którym jest dużo rekina i tak dalej. Przez to, że miał te wszystkie problemy na planie, że rekin nie działał, że kręcił na pełnym morzu, on musiał sięgnąć do swojego warsztatu filmowego i dzięki temu Szczęki stały się tak rewelacyjnym filmem. Nieważne. W każdym razie są filmy, które biorą materiał źródłowy i robią coś więcej z nim, prawda? I wykorzystują to, że kino jest jednak, i wiem, że tutaj sporo osób nie skrytykuje, kino to jest jednak sztuka rozrywkowa przede wszystkim. Ona zaczęła jako sztuka rozrywkowa i ona specjalizuje się w tym, żeby przede wszystkim dawać ludziom rozrywkę. Oczywiście ono się rozwinęło i później mieliśmy bardziej ambitne projekty i tak dalej. Ale właśnie Szczęki i Psychoza to jest przykład tego, że to jest sztuka rozrywkowa, prawda? Że bierzemy ten szmatławy materiał i on już nie jest taki szmatławy w kinie, ponieważ w kinie horror zupełnie inaczej działa niż kiedy go czytamy i możemy się wstydzić. Natomiast jeśli bierzemy się za te adaptacje takie ambitniejszych powieści, prawda? Powieści, które uchodzą za nie do sfilmowania i to są arcydzieła literatury. Ostatnio mieliśmy taki przykład przy Dune, że tu jednak poprzeczka jest taka, że no nie, tu filmy muszą się bardzo postarać, żeby coś udowodnić. Czasami to wypala, a czasami nie.
No Dune jest akurat dobrym przykładem, bo mieliśmy już adaptację, która okazała się niewypałem.
Właśnie, tak.
I teraz pytanie, czy jeżeli coś się okazało niewypałem, bo dużo trudniej na pewno jest zekranizować coś, co okazało się sukcesem, tak jak na przykład, nie wiem, no, Amerykanie lubują się w tym, żeby to, co już zostało zaadaptowane, zaadaptować jeszcze raz na rynek amerykański, żeby jeszcze więcej biletów sprzedać, więc kupują formaty europejskie i rozbijają je dalej, typu właśnie Haneke, czy Funny Games, czy Nietykalni,
Infiltracja.
I takich filmów jest od groma, czy nawet tam amerykańskie popularne horrory, które były wcześniej koreańskimi horrorami, czy japońskimi, typu The Ring, czy The Grudge. Jeżeli można na czymś zarobić dwukrotnie, czy trzykrotnie, to dlaczego tego nie zrobić? I Amerykanie są w tym obrzydliwi. I Disney...
Tutaj przypominam o tej naszej
wrócimy
pinesce.
Wrócimy do tej pinesce, okay.
Ponieważ to jest dokładnie ten sam powód, dlaczego, już sobie możemy to zrobić, czyli odpinam pineskę, czyli dlaczego ekranizujemy coś filmowo? Ponieważ...
Łatwiej jest sprzedać produkt, który wszyscy dobrze znają.
A poza tym, nie wszyscy czytają książki, nie wszyscy oglądają zagraniczne filmy, nie wszyscy oglądają seriale animowane, nie wszyscy grają w gry. Wszyscy oglądają filmy. Łatwiej coś sprzedać filmowo i dotrzeć do jednak szerszej grupy odbiorców niż w literaturze. Prawda? I to cały czas jest aktualne. Cały czas te wszystkie remake'i i live-action remake'i, które w chwili obecnej powstają i o których za chwilę będziemy bardzo długo rozmawiać, podkreślam, bardzo długo, Powstają z tego powodu, ponieważ to jest taki argument, że no dobra, ale nie wszyscy obejrzą serial animowany albo serial anime, albo nie wszyscy już oglądają filmy Disneya. Tak, jasne. Ale to jest jeden z tych najważniejszych powodów, prawda? Poza tym jest jeszcze jedna taka rzecz, którą warto zaznaczyć. Teraz robimy miniserię Harry'ego Pottera na naszym segmencie premium. Serdecznie zapraszamy. Co miesiąc wypuszczamy jeden komentarz audio do całego filmu, z kolejnego filmu z serii Harry'ego Pottera.
O, miejsce na autoreklamę? Pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod odcinkiem, żeby zasubskrybować nas w miejscu, w którym nas oglądacie lub słuchacie. Będzie nam bardzo miło i pamiętajcie, że jeżeli słuchacie nas na platformie Spotify, to oceńcie nasz podcast, pomoże nam się to ponieść w świat. No i zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, który chcemy, żeby się rozwijał, ale jest to bardzo trudne, więc jeżeli chcecie nam pomóc, możecie nam pomóc, to obejrzyjcie od czasu do czasu ten odcinek na YouTubie, to nam na pewno bardzo pomoże. No i zapraszam naszego Patronite'a albo do subskrypcji tego podcastu filmowego na platformie Spotify, dzięki czemu będziecie dostawali dwa dodatkowe odcinki w ofercie premium miesięcznie.
Tak jest, dawno nie robiliśmy segmentu autopromocji.
Tak, to prawda.
Bardzo dawno, aż się ostatnio jak montowałem, to się zdziwiłem, wow, nie ma autopromocji.
Ale wrócił.
Nie ma autopromocji. Z przytupem.
Tak.
Robimy serię Harry'ego Pottera.
Owszem. To, zaraz nagrywamy trzecią część więzienia.
I to jest bardzo dobry punkt wyjścia do naszej tutaj dzisiejszej rozmowy, ponieważ trzecia część Harry'ego Pottera, czyli Więzienie Azkabanu. Małe spoilery do naszych komentarzy audio. Powszechnie jest uznawana za najlepszą część Harry'ego Pottera.
Książki, tak, ja też tak uważam.
Nie tylko książek, ale ekranizacja też jest uznawana za, jeśli nie najlepszą, to jedną z najlepszych.
Tak.
Zdecydowanie top 3. Dlaczego? Dlaczego ta konkretnie część filmowa jest uznawana za najlepszą? To jest pytanie do ciebie.
Tak? To jest pytanie do mnie?
Tak.
To jest trudne pytanie, dlaczego tak mnie zaskoczyłeś. A, to jest na pewno najkrótsza część książki, więc nie trzeba zrezygnować z tak wielu ilości
rzeczy.
Pierwsza
jest krótsza. Pierwsza książka jest krótsza od Więźnia Azkabanu.
No pierwsza jest krótsza, tak.
Wydaje
dlaczego,
mi się,
Piotrek?
No bo to jest Alfonso Cuarón, który myśli filmowo. Który wziął książkę i zinterpretował ją w filmowy sposób. Wykorzystał medium filmowe do tego, żeby opowiedzieć tą historię, którą znamy z literatury, tak? Nie można tego powiedzieć o żadnym reżyserze ani przed Cuaronem, ani po nim, który pracował przy Harrym Potterze. Ponieważ ci pozostali reżyserzy, oni biorą książki J.K. Rowling i robią strona po stronie tak, ile się tylko zmieści w tych filmach, żeby nie trwały po 4 godziny, bardzo wierną adaptację, ekranizację. Prawda?
To jest fakt.
I tylko jest taki jeden myk przy filmach o Harrym Potterze, ponieważ najczęściej w ekranizacjach literatury jest tak, każesz ten mem, on teraz krąży przy okazji Dune'y, że tak wygląda Paul Atreida w filmie i widzimy zdjęcie Timothy'ego Chalamet z nożem, a tak wygląda Paul Atreida w książce i jest screen ze strony, gdzie jest napis Paul Atreida, prawda? Na tym polega ekranizacja, prawda? Że kiedy czytamy książkę, wyobraźnia nam szaleje, nie mamy żadnych obrazów gotowych, chyba że są ilustracje.
Tak.
I wtedy wkracza reżyser i proponuje swoją wizję świata, tak? I teoretycznie najlepsze ekranizacje, adaptacje literatury to są te, w których reżyser pozwala sobie na coś więcej, prawda? Tak jak Spielberg sobie pozwolił, czy tak jak Coppola zinterpretował tą no to czytadło, jakim była powieść Mario Puzo i dorzucił tutaj, znalazł takie motywy w niej i je tak wyeksponował, czyli ten motyw rodziny, ta szlachetność i ta nostalgia za czasami, których już nie ma, bla, 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 bla i przez to Ojciec Chrzestny stał się tym, czym jest. W Harrym Potterze Cuarón zrobił to z Więźniem Azkabanu, prawda, zinterpretował to, jak on rusza kamerą, to jak on tam wykorzystuje.
Widać, że zna się na rzeczy.
Tak.
Na filmowej
natomiast
rzeczy,
tak. Na przykład taki Chris Columbus, którego bardzo lubimy, on zrobił jeden do jednego. Tam nie ma żadnej wariacji, nie ma żadnej interpretacji, ale jest coś takiego w widzach, że czujemy się mile połaskotani i połechtani, kiedy oglądamy ekranizację czegoś, co dobrze znamy i co jest idealnym wyobrażeniem tego. My, no przecież to widziałem w głowie.
No bo to jest chyba ten zasadniczy problem, jeżeli już znamy materiał źródłowy bardzo dobrze, wszyscy czekamy na film, chcemy go bardzo zobaczyć, ale jak tylko cokolwiek reżyser zaproponuje od siebie, to jesteśmy wściekli. Po co coś zmieniałeś, głamie, przecież masz to tam napisane, wystarczy to przenieść jeden do jeden. Tylko tak naprawdę po co przenosić wszystko jeden do jeden, skoro mamy to w książce, mamy te wyobraźnie, możemy sobie Nic nie będzie lepszego od naszej wyobraźni, czytając książkę. Wszystkie te obrazy mamy, wiemy jak to wygląda i możemy to tylko skonfrontować. Jeżeli będziemy mieli reżysera typu Columbus, ja te filmy lubię. Ale mimo wszystko, no, to jest historia, którą znamy i ona jest dosyć zgodna z naszymi wyobrażeniami. To, co mówisz, Huaron dokłada. I moim zdaniem to trochę na tym powinno polegać. To nie jest 1:1. To jest adaptacja, a to nie jest to przełożeniem.
No tak, zgadzam
I
się.
I mnie się to podoba, że to jest... Wyobraźnię Rowling już znamy. Fajnie, że zatrudniamy osobę typu Huaron, który ma swoją wyobraźnię, ma swoją wizję i ją przełoży przez siebie. I albo nam się to będzie podobało, albo nie. Ale jeżeli to nie przejdzie przez ten młynek wizji reżysera, no to trochę to nie ma sensu, moim zdaniem.
Tak, jest taki przykład...
To AI może nam zrobić film po przeczytaniu książki.
Jest fajny przykład z Huaronem. Ja, jeśli chcecie wiedzieć jaki, to go rozwinę w naszym segmencie premium. Ale on wymyślił jeden element, który się pojawia w filmie Więzień Azkabanu, który wydaje się być idealnie dopasowany do tego świata, którego nie ma w książce. I nawet sama J.K. Rowling powiedziała, że dlaczego ja tego nie wymyśliłam? Przecież to jest świetny pomysł.
Ja nie wiem, o co chodzi.
Dowiesz się. W każdym razie tak i nie, ponieważ właśnie jest to, że dlaczego ludzie nie uważają, że wszystkie filmy z serii Harry Potter są takie sobie. Ponieważ 3/4 tych filmów, tak naprawdę 90% tych filmów, to jest 1:1 książka. A mimo wszystko... Ludzie uwielbiają te filmy. I oczywiście jest spory segment nostalgii w tym myśleniu, ale jest też właśnie to, o czym mówiłem, że my mimo wszystko jako czytelnicy, czy jako fani czegoś, czerpiemy bardzo dużą przyjemność, jeśli dostaniemy to, co sobie wyobrażaliśmy. I to jest coś, czego Hollywood będzie w chwili obecnej już normalnie korzysta non-stop. Przejdziemy sobie do tego.
No dobra, tylko teraz powiedz mi w takim razie, po co czytać książkę? W takim wypadku.
Debile czytać.
Nie, to jest inna sprawa, ale po co czytać książkę, skoro robimy to 1:1, a nie traktujemy tego wyłącznie jako punktu wyjścia do nowej, znaczy nie do nowej, ale do dosyć autorskiej opowieści.
Słuchaj, dla mnie to zawsze działa w ten sposób, że to są dwie zupełnie różne furtki do tego samego świata, prawda? To są dwie drogi, którymi się wchodzi. Wiem, że to jest taka rzecz, która często była powtarzana przez znawców Tolkiena przy ekranizacji Petera Jacksona, że Jackson nie zrobił idealnej ekranizacji książki Tolkiena, która już nigdy więcej nie musimy robić żadnej innej ekranizacji. Tak. Nie. Jackson zaproponował swoją drogę do tego świata. I to jest coś innego, kiedy czytamy książkę, ponieważ wtedy idziemy zupełnie inną drogą, drogą Tolkiena. I to potrafi egzystować jakby ze sobą. Potrafimy czytać te książki i je uwielbiać i potrafimy oglądać filmy i je uwielbiać. I to nie jest to samo. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I dla mnie to jest idealny przykład. Domyślam się, że podobnie jest w Dune. Ja dopiero... Lektura Dune dopiero przede mną. Ale domyślam się, że tam będzie bardzo podobnie, że jednak jest... No książka oczywiście oferuje ci znacznie więcej bogactwa, informacji i backgroundu tego świata i tu może być lepiej rozwinięte i więcej informacji może być zawartych niż w 2,5-godzinnym chyba filmie.
Mam pytanie.
Znowu, same tak. Pytania tutaj.
No nie, bo tak jestem ciekawy po prostu. Zastanawiam się, bo jesteśmy osaczeni w dzisiejszych czasach przez adaptacje różnego rodzaju. I zastanawiam się, już rozmawialiśmy o tym Disneyu, gdzieś odpiąłeś tę pineskę, ona gdzieś jest tutaj na stole. I zastanawiam się, no wydaje mi się, że zbliżamy się do jakiegoś takiego punktu, w którym wyporność widzów już jest...
To zależy na co.
Jest, no właśnie, to jest inna sprawa, dlatego że adaptacje są od zawsze i zawsze będą funkcjonowały, oczywiście. Bo to są historie, które trzeba podnosić z ziemi. Niektóre są uniwersalne, niektóre mniej uniwersalne, coś chcemy przypominać, o czymś chcemy opowiadać, to jest jasne. Tylko pytanie, to co robi Disney w tym momencie, który jest największym graczem w branży, czy zabije tę firmę? Ile można adaptować rzeczy, które już były adaptowane? W sensie, gdzie jest granica?
Ja myślę, że tą granicę już przekroczyli dawno, ponieważ to widać, że owszem, to jest największy gracz na rynku. Tu już się z tym nie zgodzę do końca, ponieważ w zeszłym roku Universal skopał tyłek
Disneyowi.
Tak, ale
ja mówię Warner
Bros. Skopało tyłek Disneyowi.
Mówię o jakimś market capie, nie? O kapitalizacji rynkowej. No i to
tak,
Disney
ale
jest...
to już jest jakby... wszyscy dookoła już głośno o tym mówią, że już mają tego dosyć, czyli ja myślę, że ta granica już została przekroczona i tylko Disney teraz musi się obudzić i zdać sobie sprawę, że już jesteśmy daleko poza tą granicą i musimy zmienić całkowicie nasze podejście. A poza tym też Disney ma problemy wynikające z innych rzeczy, bardziej finansowych i tak dalej. W zeszłym roku mieliśmy dwa przykłady ekranizacji, różnych ekranizacji, które były gigantycznymi hitami. Nawet więcej. Mieliśmy Barbie, mieliśmy Oppenheimera,
tak.
Mieliśmy Mario.
Tak, jak mówimy, jeżeli jesteśmy w świecie filmu, to tak, bo mamy jeszcze świat serialu, który też bardzo silnie...
I też mamy do czynienia z hitowymi ekranizacjami.
Tak, typu The Last of Us.
Bardzo odważnymi ekranizacjami, bardzo trudnych rzeczy do zekranizowania, jak się okazało. Dobra, ja jeszcze na chwilę chcę zahaczyć o komiksy.
Oho!
Ponieważ przez bardzo wiele lat kino korzystało całymi garściami z literatury i z dramatu i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęło korzystać z komiksów. I przy komiksach to już było troszkę trudniejsze, ponieważ o ile w książkach...
Nie mamy wizualizacji.
Nie mamy wizualizacji i możemy sobie poszaleć i możemy powiedzieć, tak to wygląda tak i widzowie to kupią.
Tak, w komiksach głównie mamy wizualizację i mało treści.
I w związku z tym pytanie, co filmy mają do zaoferowania, czego nie mają komiksy? I ja mam swój typ. Długo na ten temat myślałem i zdałem sobie sprawę, co to jest. Co filmy tak naprawdę...
Co takiego filmy dają?
Co uderzają? A. Dają ruch. Kiedy czytasz komiks,
geniusz. Tak.
To masz jakby wizualnie coś przedstawionego, ale wyobrażasz sobie ruch. Wyobrażasz sobie, bo masz te wszystkie pozy.
Oczywiście, tak. Masz jakieś tam te dymki takie... ala ruch.
Tak, i masz też dymki dźwiękowe, prawda, czyli to też sobie wyobrażasz, ale przede wszystkim większość komiksów opiera się na tym, że zatrzymują ten ruch superbohaterów, prawda? I ta słynna poza superhero landing, prawda? Według mnie to jest nawiązanie do tego, że nawiązują do tych puz z komiksu i dla mnie kiedy czytelnicy komiksu myślą, ale by fajnie było zobaczyć to na ekranie. Oni tak naprawdę chcą to zobaczyć w ruchu, chcą zobaczyć, jak ci bohaterowie latają, faktycznie latają po ekranie, jak kopią, jak walczą. I to się oczywiście udaje na takim podstawowym poziomie, ponieważ faktycznie aktorzy się tam ruszają, ale faktycznie, jeśli chodzi o takie uchwycenie takiego ruchu i komiksu, to niewiele ekranizacji to robi. Marvel czasami to robił, czasami potrafił, na przykład w Avengersach Endgame jest ta scena z portalami. Avengers Assemble, kiedy wszyscy na siebie biegną. Tak. I to jest po prostu rozkładówka z komiksu. I tam ta scena tak rewelacyjnie działa, oprócz tego, że została świetnie nabudowana przez 10 lat Marvela, to jeszcze rewelacyjnie działa, ponieważ każdy fan komiksu, kiedy czytał komiksy Marvela, czytał komiksy Avengersów i wyobrażał sobie i widział te panele, gdzie wszyscy Avengersi kontra wszyscy dranie i mamy takie statyczne ujęcie i każdy sobie wyobrażał, ale chciałbym to zobaczyć w ruchu i po prostu twórcy bracia Russo dali to nam na ekranie, prawda? I to jest fantastyczne. Ale ogólnie tak za często nie korzystamy komiksowe ekranizacje nie korzystają z tego, prawda? I bardzo często ukrywają ten element ekranizacji, to prawda? Fakt. Że raczej robią taki film, to jest po prostu film, tam robimy to jako dramat, robimy to jako film szpiegowski, robimy to jako film akcji, ale rzadko kiedy wykorzystują fakt, że mają ruchomą kamerę, która może uruchomić te wszystkie kadry. Marvel to robił paradoksalnie najczęściej, być może też to był klucz do sukcesu. Są przykłady oczywiście komiksów, ekranizacji komiksów, które są bardzo wierne. Czyli mamy na przykład Watchmenów. Czyli legendarny komiks, który ogólnie uchodzi za niewypał, ten ekranizacja Zacka Snydera, ponieważ on przełożył jeden do jednego komiks na film.
Tak.
Tylko, że on przegapił przesłanie komiksu. On jakby zrobił trochę w treści zaprzeczenie tego, o czym ten komiks był, według mnie.
No ale to jest Zack Snyder, to już...
To jest Zack Snyder, który wcześniej miał 300 i 300 to też jest przykład ekranizacji komiksu, która bardzo wykorzystuje ruch.
Tak, i to było udane.
I to było udane. To było... może niekoniecznie jest to film, który treściowo dorównuje komiksowi, no ale jeśli tam chodzi o formę...
Zastosowanie właśnie o to chodzi, że to było... Wizualnie to robiło tak duże wrażenie, że chciałeś obcować z tym filmem. On ci sprawiał przyjemność, nawet znając komiks, czy nie znając komiksu, miałeś czystą frajdę z oglądania tego. Może rzeczywiście nie było to aktorstwo najwyższych lotów, ale te obrazy mówiły same za siebie. To jest właśnie tak, jakbyś przeglądał komiks. Tam nie było za dużo dialogu w tym filmie. I to działało.
Tak, działało bardzo dobrze. I po komiksach zaczęło się... co to się nie zaczęło? Jakby przez ostatnie 10 lat Hollywood...
Jesteśmy zasypani. Absolutnie.
Konsekwentnie traci oryginalność.
Tak.
Tak naprawdę
nawet
jedynym...
Nawet więcej, 15 lat.
Jedynym gatunkiem, który powoli oddaje to wzgórze, które przez długi czas utrzymywało to poletko oryginalności, to był horror. Ale to już się kończy, ponieważ w ostatnich latach mamy taki wysyp legacy remake'ów. Mamy Egzorcystę, teraz mamy Omen, mamy Krzyk, który wraca. I jakby ta oryginalność horroru też zaczyna...
I w ogóle podgatunków horroru rocznie wychodzi, nie wiem, ze 30-40 filmów, które tak naprawdę są tym samym. Po prostu zmieniamy antagonistę i zmieniamy sposób morderstwa. Ale wyłuskać z tego 2-3 dobre filmy, to jest świat. I to jest straszne, że kiedyś naprawdę były 2-3 filmy premierowane rocznie, duże, na które się czekało, chciało się oglądać, które były oryginalne, albo które najczęściej były kontynuacją jakiegoś znanego horroru. No niestety, tak to chyba jest. Wtedy odkryli, ludzie chcą to dalej oglądać.
Fakt, że horrory od bardzo, bardzo dawna
są odtwórcze.
Uwielbiają robić sequel, uwielbiają, jeśli coś się sprzeda.
To, jak wiemy, to już z naszej miniserii, to już było za czasów uniwersum tego.
Uniwersala.
Uniwersum horrorów.
Tak, no ale tak. Później oczywiście mieliśmy części Piątku 13, albo Halloween, no albo Freddy'ego Krugera i tak dalej.
I potem mashupów tych wszystkich bohaterów.
Oczywiście, ale faktem jest, że w chwili obecnej ostatnie horrory, które jeszcze walczą o tą oryginalność, to są te niskobudżetowe horrory.
Weszło też A24, które namieszało w środowisku filmowym.
Tak, i oni bardzo konsekwentnie bronią tej oryginalności, ale mówimy o adaptacjach. Czyli Hollywood oszalało. Hollywood jakby zaczęło tracić oryginalność i okazało, że chyba to wysokobudżetowe kino hollywoodzkie przestało mieć pomysły nowe. Ponieważ wszystko, co robią, to sequele, prequele, requele, remake'i w kółko, w kółko, w kółko. I w pewnym momencie zaczęły im się kończyć powieści i komiksy. I zaczęli remake'ować siebie samych. I zaczęli szukać dalej. I znaleźli oczywiście gry komputerowe. Oczywiście już próbowali wiele razy robić ekranizację gier komputerowych, ale tak naprawdę chyba do dzisiaj nie rozgryźli tego, w jaki sposób to robić. Ostatni rok daje nadzieję, że może coś tam się ruszyło, ale chciałbym porozmawiać o Super Mario.
Okej.
Ponieważ mieliśmy w latach 90. live action film Super Mario Bros. I mieliśmy w zeszłym roku animację ze studia Illumination, Universala, także ekranizację tej gry. I to są fantastyczny przykład, żeby zobaczyć, jak można skrajnie zrobić ekranizację jakiegoś materiału.
Tak, to prawda. To prawda, w ogóle już abstrahując na chwilę, jeszcze odejdę od tej pierwotnej, to też mocne słowo, bo gra Mario, nie wiem, z którego roku jest gra Mario w ogóle. 85 rok i to jeszcze 64-bitowa, ile dobrze pamiętam, gra po prostu, czy jeszcze mniej bitowa, i po latach okazuje się, że można z tego zrobić coś, jak się okazuje ten film, no, można było zrobić średnio, ale to jest też kwestia adaptacji. Jak wychodził ten nowy film, to on był skazany na porażkę. W sensie pamiętam wszystkie kontrowersje związane z tym. Jeszcze jak pojawił się pierwszy zwiastun, jak pojawił się głos Chrisa Pratta, gdzie każdy mówił, jak Chris Pratt może być Mario? To się nie może udać, to będzie jedno wielkie gówno. Okazało się, że to był jeden z najlepiej zarabiających filmów w tym roku.
Tak, był. I to jest pineska, przypominam. Tak. To jest właśnie to. Po pierwsze, jaki był powód, żeby zrobić film Mario? Wątpię, żeby tym powodem było to, że... ludzie, którzy nie grają w grę, chcieliby odwiedzić ten świat. Wątpię.
Wiesz co, to akurat może wynikać z tego, że Nintendo do momentu premiery Nintendo Switch, czyli tej najnowszej konsoli, był dosyć miał dosyć taką swoją elitarną, ogromną oczywiście, bo cała ta azjatycka część to głównie było Nintendo, a tam trochę tych osób jest, więc oni zawsze ten rynek gier mieli dosyć spory, no ale gdzieś ta Europa i Ameryka, to Nintendo było takie, no, powiedzmy, że ono funkcjonowało, ale nie było takie turbo popularne. Na pewno nie mogło się bić z takimi tuzami jak Xbox czy Sony. A Microsoft i Sony. A teraz to się trochę zmieniło, bo Nintendo Switch jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol w ogóle, w historii konsol. No i one podbiły Europę, podbiły Amerykę i to wszystkie Mario zostały wznowione, nowe edycje Mario, ludzie się w tym zakochali, te wszystkie RPGi z Mario. W ostatnich, nie wiem, tam 7-8 latach wyszło 20 nowych gier z Mario i one się kupowały no, w ilościach hurtowych, niebywałych, w ogóle pobijały wszystkie rekordy sprzedaży historii. No i przez to, że wszyscy się przyzwyczaili, że to Mario wróciło i ono funkcjonuje już w umysłach nie tylko klientów azjatyckich, ale też globalnie, no to podejrzewam, że to był ten główny powód, że jednak, okej, słuchajcie, już ludzie wiedzą, kim jest Mario, przypomnieliśmy im te pierwsze Mario, no bo ludzie znali Mario właśnie z tego, nie? Przeskakujemy i szukamy grzybków. A teraz to się stało tak ogromnym produktem, że brakowało im tylko dobrego, głośnego filmu.
Widziałeś film? Ten z 90-tych lat.
Ja go widziałem, miałem go sobie odświeżyć, ale nie miałem kiedy. Pamiętam go.
No bo sytuacja jest taka, że to są dwa różne podejścia, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą mówiliśmy na temat tego, że można zrobić wiernie, można zrobić jeden do jednego, albo można zrobić, jakby zaproponować coś nowego. Tak. To są skrajne przypadki takiej sytuacji, ponieważ film fabularny z lat 90. on nie ma nic wspólnego poza imionami oczywiście bohaterów i poza tym, że są hydraulikami, nie ma absolutnie nic wspólnego z grą i z charakterem gry. Gra jest radosna, kolorowa, dla dzieci, film jest mroczny, ponury, są dinozaury w nim z jakiegoś powodu, jest dziwaczna fabuła.
Mario też są dinozaury.
To są przecież żółwie.
Nie, są też dinozaury.
Są dinozaury, ale kojarzysz przede wszystkim z żółwi i z grzybków,
jak prawda? Jak nie grałeś, to tak.
No, tak.
Ale rzeczywiście, no, mimo wszystko jest to film, który bazuje na materiale źródłowym, więc nie tylko Kupas, ale dinozaury, Donkey Kong, to wszystko, wiesz, to się pojawia, to w grze to jest
W filmie tym z lat 90. jest taka fajna anegdota, ponieważ twórcy tego filmu, oni nakręcili inne zakończenie, które ostatecznie dostało się do wersji kinowej. To zakończenie polegało na tym, że do braci Mario, którzy już uratowali świat i wrócili do swojego mieszkania na Brooklynie, gdzie oni tam nie mieszkają, przychodzą goście z Nintendo i chcą kupić historię ich życia i zrobić na podstawie tej historii grę komputerową, tylko że problem polega na tym, że to są goście z Nintendo i oni ni hu hu po angielsku nie mówią. Im jest bardzo ciężko się dogadać. W związku z tym dowcip tego filmu miał polegać na tym, że to jest ekranizacja Mario, że na podstawie tej historii, tej mrocznej, dziwacznej, szalonej w stylu Łowcy Androidów historii
Wymyślono grę,
tylko że w trakcie adaptacji coś się zgubiło w przekładzie. Ostatecznie wytwórnia się zdecydowała, że nie, to jest bezsensowne to zakończenie i zrobili jakby inne, bardziej nudne, takie, które każe ci wierzyć, że to jest jakby jeden do jednego gra w sytuacji, gdzie tak nie jest.
A przypomnij mi, bo już tego nie pamiętam. Była Peach w filmie?
Tak, była.
Odświeżyłeś sobie ten film ostatnio?
Nie, ja ten film ogólnie lubię.
Okay.
To jest spoko film z lat 90., jeśli zapomnisz, że jest to ekranizacja gry Mario.
No tak, no ale lata 90. to więcej słabych ekranizacji.
Ja wiem, ale to
też
są
taki
filmy
czas, kiedy nie bardzo. Nie miało to takiego wielkiego znaczenia, żeby to było. To było kino klasy C.
Tak, ale to nie przeszkadzało. Tak. Dokładnie to, co mówisz. I ja te filmy lubię do nich wracać. Lubię wracać do Wojowniczych Żółwi Ninja i tak
Mortal
dalej.
Kombat?
Ponieważ Mortal Kombat też. Ty wiesz, że ja lubię Mortal Kombat.
Wiem, mimo że było w piekle filmowym.
Tak, i ja cały czas uważam, że przesadziliśmy, ponieważ Mortal Kombat jest spoko. W każdym razie to były inne czasy, ale to jest to po prostu to szaleństwo w podejściu do ekranizacji, do interpretacji oryginalnego materiału, to zaszło zdecydowanie, według fanów gry Mario, za daleko przy tym filmie, ponieważ ten film poszedł tak daleko, tak bardzo zinterpretował dziwacznie tą grę, że ona nie ma nic wspólnego z grą.
No, to jest problem.
Film z zeszłego roku to jest jeden do jednego gra. Dosłownie. Są tam sceny, w których masz wrażenie...
Mamy 2D, tak.
Czy ja gram w tym momencie? I co jest ciekawego, to jest to, co mówiłem o Harrym Potterze, że to jest z kolei przykład tego, gdzie drapią tą część twojego mózgu, głaszczą tą część twojego mózgu bardziej, która sprawia, że o, to jest dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem.
Ale z pomysłem, w sensie, że korzystają z elementów, odhaczają punkty, które widzowie dobrze znają i to ma swoją nazwę. To są easter eggi. I oni właśnie akurat tutaj bardzo dobrze i zmyślnie to wykorzystali. Ja się bardzo dobrze bawiłem, bo w gry Mario trochę grałem, znam te elementy, znam... są skróty, są różne rzeczy i oni zbudowali z tego scenariusz. W sensie podejrzewam, że zrobili sobie, pisząc scenariusz, napisali sobie listę 200 rzeczy, które musimy wsadzić w scenariusz, które muszą mieć sens i trzymać się kupy, ale to jest fajne, że one tu nie są, za przeproszeniem oczywiście, z dupy.
To jest prawda, to co ty mówisz. Ja już to mówiłem w naszej recenzji, którą robiliśmy razem z Rysiem, że ja ten film uważam, że jest to słaby film, aczkolwiek to jest film, który funkcjonuje właśnie na tej płaszczyźnie, że ja jako ktoś, kto nigdy nie grał w gry Mario, mogłem doświadczyć, jaka to jest frajda grania w gry Mario. Nie podchodziłem do tego filmu jako do fajnej, wciągającej historii. Ta historia nie jest wciągająca. Ta historia jest nudna.
Nie zgodzę się.
Ten bohater jest nudny.
Też się nie zgodzę.
Jest bardzo nudny.
W ogóle.
Jest źle napisany.
Ja go lubię.
Ale później zacząłem się zastanawiać, no dobra, ale czego oczekuję po ekranizacji gry, która polega na tym, że idziesz od lewej do prawej?
No, nie do końca.
I zbierasz grzybki.
Próbujesz odzyskać księżniczkę Peach. To jest najważniejsze.
I co robisz? Jak, na czym polega twoje działanie?
Przechodzisz kolejne światy, żeby pokonać...
Jak to robisz? Od lewej do prawej. I co robisz? No, cały czas robisz to samo.
Twoja stara przeszła Mario w lewo.
Twoja stara też. W każdym razie, to jest film, którego ekranizacja jest zawsze skazana na jakieś niepowodzenie, ponieważ cokolwiek byś jakiejkolwiek fabuły byś nie próbował dopisać do tej gry,
znaczy, to się akurat...
zawsze będziesz trochę krzywdził fanów i zawsze fani
tak,
będą się
oczywiście
doczepiali, że nie.
Ale to jest akurat taki przykład, to jest gra z 85 roku, nie?
No.
To jest gra, która z powodu czasu, w którym powstała, ma pewne ograniczenia.
Tak.
I nie można było za dużo włożyć tam rzeczy. Tym bardziej fajnie, że oni, tylko pamiętajmy, to nie jest adaptacja gry z 85 roku.
Tak.
To jest adaptacja serii gier od 85 roku do tam 2021 czy 20, kiedy zaczęła się preprodukcja nowego filmu.
Tak.
I to jest zbiór, więc jeżeli skupiamy się tylko na 85, to oczywiście, no to jest po prostu chodzenie od lewej do prawej i nie wiadomo, po prostu zbijanie grzybków, czy tam pokonywanie kupasów. Okej.
Okay. Tak.
Tylko, że tak nie jest.
Zgadza się. To się zgadzam z tobą, bo to jest... Gdybym chciał podejść do tej ekranizacji w taki sposób, że potrzebuję czegoś jakby więcej, jakiejś kreatywności, większej kreatywności niż to, którą oni zaprezentowali, o czym ty mówisz, że to jest umiejętnie stworzony scenariusz z easter eggów.
Z uniwersum.
Tak, co jest trudne samo w sobie, żeby te easter eggi pojawiały się w taki sposób, żeby nie było, hej, pamiętacie to, ale na przykład kompletnie jakby nie czują klimatu, co bardzo często się zdarza w...
Ja uważam, że to jest bardzo umiejętnie zrobiony scenariusz. Do tego świata.
Tak. Gdybym ja chciał na przykład to, co ty w zestawieniu z Harrym Potterem, gdybym ja chciał ekranizację w stylu Więźnia Azkabanu,
tak,
to ja coś takiego dostałem przy Lego Movie.
Okej.
Okay. Ponieważ Lego
Proszę
Movie
bardzo.
To jest film, który bierze jakby znowu coś, co jest bardzo trudne do zekranizowania. Czyli całą
Ale ja też wolę
franczyzę.
Lego Movie, a w ogóle Batmana to już w ogóle
tak,
wow,
tak,
wow,
tak. Ale no, chodzi mi o samą historię, tak? Że oni tam wzięli zekranizowali ideę bawienia się klockami Lego i znaleźli sposób, Lord i Miller, łebscy goście, żeby zrobić z tego fabułę, żeby opowiedzieć historię o frajdzie bawienia się klockami Lego.
Tak.
I jednocześnie zrobili film, który bardzo stylistycznie nawiązuje i też jest mnóstwo easter eggów do klocków Lego, prawda? Ale jest też tam świetny scenariusz, rewelacyjny scenariusz, podobnie w Batmanie. W Mario tego nie ma, ale w Mario... Mario pełni inną funkcję. Mario jakby ma cię połechtać jako fana gry, albo tego, kto nie jest fanem gry, kto nigdy nie grał w gry, tak jak ja, dać mu namiastkę tego doświadczenia, jak to jest, kiedy przenosisz się do tego świata. I to skutkuje. Według mnie to nie działa jako film. I dlatego ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała ta kariera filmów Mario, ponieważ w chwili obecnej oni już nam zaprezentowali ten świat. I teraz co zrobię w drugiej części?
A będzie druga część? Znaczy, wiemy to, że będzie druga część?
No, oczywiście, że będzie. To jest najlepiej jeden z najlepiej zarabiających filmów z zeszłego roku.
Tylko nie wiem, czy będzie Mario, czy po prostu nie pokorzystają... Aha, bo tam było Czy teraz właśnie nie będzie na przykład Yoshi?
Będzie,
że to nie będzie, będzie, że to będzie Marioverse, tak, ale nie będzie uniwersum. Tam może Mario jako Mario.
Ale
nie?
Oczywiście, że będzie kontynuacja. Będzie druga część Mario filmów okay. w którymś momencie i się zastanawiam.
Zastanawiam się, oni mają tak dużo tych bohaterów pobocznych, typu właśnie Yoshi, czy tam, no, jest ich dziesiątki, że spokojnie mogą odłożyć Mario na półkę i teraz się skupić na historii zupełnie koło innego.
Właśnie, nie? Muszą się skupić na historii. Muszą się skupić na historii, a to według mnie tak... tak
ale dobrze zaczęli, wyszło. Dobrze zaczęli.
Dobrze zaczęli, ale to jest rozpoczęcie w stylu fajny świat. I to jest przykład ekranizacji, która mimo wszystko, pomimo wszystkich handicapów, które miała, wyszli z tego obronną ręką. I teraz na przykład mamy ekranizację Avatara, serial, o którym w ostatnim odcinku nawijałem przez 20 minut, przepraszam bardzo. Ale to jest sytuacja bardzo podobna. Mamy coś, co już funkcjonuje, co jest wizualne, co jest popularne. Przychodzą twórcy, mówią, że no, niewiele osób obejrzy serial animowany, a poza tym jest całe nowe pokolenie, które być może też nie obejrzy tego serialu, w związku z tym zróbmy to na nowo po aktorskiemu. I robią to bardzo podobnie do tego serialu. I kompletnie to, znaczy kompletnie, to w jakiś sposób nie wyszło. Jest jakiś niesmak. Na pewno jest większy niesmak niż w przypadku Mario. W przypadku Mario w ogóle nie było niesmaku.
Nie, nie, wręcz przeciwnie. Tam było źle na początku, zanim to się pojawiło, a jak już się pojawiło, to ludzie mieli ej, o kurde.
Pomimo tego, że jest przełożenie świata Awatara bardzo jeden do jednego do świata filmowego, nie wspomniałem o tym w mojej recenzji przydługiej, ale na przykład ten serial jest bardzo kolorowy i to jest coś, co mnie osobiście bardzo się podobało, ponieważ jest tendencja do tego, że wszystko teraz, co ma być realistyczne czy fabularne, musi być szaroburę i fajnie, że ten serial jest kolorowy, ma kolory i że to ładnie wygląda, ale jakby próbują nawiązywać stylistyką do tej animacji, próbują interpretować ten styl animacji w live action, ale brakuje tam jakiegoś zrozumienia, brakuje jakiegoś elementu, który by uzasadnił, dlaczego robimy wersję live action. Nie miałem tego przy Mario, ty też nie miałeś tego przy Mario i zamiast tego mieliśmy mechanizm live action remake'ów Disneya. W sensie po co? Po co? Dlaczego? Dlaczego? Nie poprawiacie tego, co było naprawdę? No w sumie tak, te live action zarabiały bardzo dużo, aż potem do zeszłego roku.
Potem masz jeszcze merch i wszystko, to są, wiesz, tak na połączone naczynia, że nie ma co się oszukiwać. No ale takie Pokémony na przykład. Podobna sytuacja jak Mario.
Ale Pokémony były sukcesem.
Pokémony były sukcesem. Mówimy, najpierw była gra.
Serial animowany.
Potem był serial animowany, pojawiły się filmy, pojawiło się miliony spin-offów serialowych i przeróżne Shieldy, nie Shieldy. Znowu Nintendo nam przypomniało, czym są Pokémony, już wyszły na nowego Switcha kolejną. No, z każdą konsolą zawsze była jakaś premiera nowej gry Pokémonów, one były dosyć do siebie podobne, nie oszukujmy się. Albo odświeżali wersję i teraz dalej to robią. Też odświeżają wersję i wrzucają, teraz już się pojawiły w 3D jakieś nowe Pokémony, Shieldsy, nie Shieldsy i ludzie dalej się w to bawią, grają. Weszły gry nawet mobilne, na telefony można było łapać Pokémony, co też było fenomenem. I pojawił się film z Ryanem Reynoldsem, Detektyw Pikachu.
Tak.
Który też nie był zły.
Nie był zły i to był przykład tego, że bierzemy adaptację czegoś, ale jesteśmy odważni w interpretacji tego. Że proponujemy coś, o czym w życiu byś nie pomyślał, kiedy grasz w Pokémony. Czyli na przykład zrobimy film detektywistyczny o śledztwie. I jednocześnie też nawiązują stylistycznie do historii kina, ponieważ nawiązują do Kto wrobił Królika Rogera, chociażby. Bardzo podobne jakby założenie jest tego, podobne założenie świata i nawet fabuły, że mamy jakiegoś śledztwo w sprawie czegoś. I się udało.
Udało się.
I fani Pokémonów byli szczęśliwi, że dostali jakby kolejną historię, która wpasowuje się do tego świata, że to nie, jakby to jest rozwinięcie tego świata, albo inna ścieżka do tego świata, tak jak wcześniej mówiłem o Władcy Pierścieni.
Tak, ale nie próbuję wymyślić koła na nowo.
Tak.
Mamy ten bohater, który jest znany z pierwszego odcinka Pokémonów, mamy złośliwego Pikachu, który jest taki i taki, który ma swoje zdanie, który jest niezależnym stworzeniem i to działa, po prostu działa. Nie próbują na siłę nas uszczęśliwić i tej historii zmieniać. No ale może porozmawiamy sobie o tym, co znamy i kochamy.
Tak.
Czyli o The Last of Us.
Tak. Last of Us to jest pineska, idealny przykład na to. Wiele ludzi nie zagra w tę grę. Moi rodzice nigdy nie zagrają w tę grę. Moi rodzice oglądali serial The Last of Us i są zachwyceni. Ten serial powstał dla nich. I to jest fakt, ponieważ ten serial nie do końca powstał dla nas, ponieważ my graliśmy w tą grę, znamy ją bardzo dobrze, my nie potrzebowaliśmy tej historii po raz kolejny opowiedzianej w rzeczywisty sposób.
Każdy, kto grał w The Last of Us, chciał obejrzeć ten serial.
Tak, i ja miałem tak, o czym wielokrotnie mówiłem, że ja uwielbiam pierwsze 4-5 odcinków, natomiast ta tylnia końcówka sezonu jest już dla mnie trochę nudna, ponieważ ona już jest zbyt wierna grze. Mhm. Natomiast w pierwszych odcinkach tam były te świetne openingi, które tak. nie były w grze, które były interpretacją, które były dopowiedzeniem ze strony tak. twórców filmowych.
Trzeci odcinek, czy czwarty odcinek, który był po prostu niezależnym tworem, tak. który pojawił się w zamyśle twórców. Zdaje mi się, poza tym, co jest fantastyczne, kto robił ten serial? Naughty Dog. Maczał palce w tym Naughty Dog.
Tak, ale robił też twórca Czarnobyla, czyli robił też twórca, który nie robi seriali dla pieniędzy. Mhm. Nie robi dlatego, że Netflix albo HBO rzuciło mu gigantyczny czek na biurko i dobra, to zrobię. Tak jak to było w przypadku Awatara, jestem pewien.
Tak, ja myślę, że to on wyznaje taką zasadę, że każde kolejne dzieło ma być moim najlepszym dziełem.
Tak, i ono muszę mieć swoje powody. Mhm. I faktycznie to widzisz, ponieważ twórcy serialu Last of Us, oni wykorzystali serial, przynajmniej w sporej części do tego, aby rozwinąć to, co już opowiedzieli w grze. Prawda? Gra rządzi się swoimi prawami, serial ma inne reguły, w sensie nie masz tej interaktywności, nie masz tego uczestnictwa, w związku z tym sam fakt zabijania ludzi już nie może być treścią samą sobie, albo przynajmniej musi funkcjonować na innych zasadach. I w związku z tym oni wykorzystali ten serial do tego, aby rozwinąć pewne myśli, albo nawet powiedzieć coś nowego, co jest w duchu oryginału, ale mimo wszystko jest to jakiś rozwój tej rzeczy. I to jest coś, co się bardzo rzadko zdarza w ekranizacjach jakichkolwiek. Ponieważ Hollywood raczej ma tendencję do myślenia, że jeśli robimy ekranizację czegoś, robimy jeden do jednego, ponieważ fani się na nas wkurzą. I twórcy serialu The Last of Us podjęli ryzyko. I to ryzyko faktycznie było uzasadnione i to się trochę im eksplodowało w rękach, ponieważ pamiętasz, co się działo w internecie po właśnie tym odcinku z homoseksualistami.
Pamiętam. No, świat się podzielił. Po co to tak. robić? Homolobby. A inni mówili, najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem.
Dokładnie, ale szanujesz to jakby. To była odważna reakcja i gdyby to był gorszy serial ogólnie, całościowo, to pewnie to ryzyko by im się nie opłaciło. I to jest chyba słowo klucz, ryzyko, prawda? Ponieważ Hollywood w chwili obecnej nie ryzykuje.
Nick Offerman i Marley Bartlett, on się chyba nazywa.
Marley Bartlett.
Wybitni aktorzy, zagrali wybitne role. Wow.
Kwestia ryzyka. Serial zaryzykował. Kwestia tego, czy ryzykujesz, biorąc rewelacyjnie napisaną i idealnie stworzoną do ekranizacji grę. To jest inna sprawa. Gdzie zabrakło tego ryzyka?
W Uncharted. To prawda.
Uncharted nie zaryzykował absolutnie nic.
To samo studio, ale to jest kwestia, odcinamy kupony, mamy młodego, zdolnego aktora, którego chcielibyśmy obsadzić, który sprzeda nam grę, sprzedał Spidermana, niech nam sprzeda Uncharted.
Nie są w stanie zaryzykować nawet obsadzając Nathana Drake'a w ciekawy sposób. Po prostu idą po najmniejszej linii oporu. Bierzemy aktora, który jest popularnego, młodego aktora, ponieważ młodzi ludzie pójdą na ten film, ponieważ młodzi ludzie grają w gry.
Choć ja lubię ten film. On mi sprawia frajdę. Ale ja bardzo lubię Uncharted i lubię po prostu
historię. Ja uwielbiam Uncharted. Ja już dwa razy grałem w tą ostatnią część Uncharted i kocham tą grę. Ja mam taki wielki fan z grania w tę grę i ja nie mam żadnego fanu przy oglądaniu tego filmu. Okay. Ponieważ dla mnie ten film jest nudny na każdym polu.
No niestety jest to prawda, ale mimo wszystko lubię ten świat. Tomb Raiderowy taki, wiesz.
Ja też lubię, wiesz, gdzie on jest.
O, Tomb Raider, a propos.
Widziałeś ten film z Alicją Vikander?
Widziałem.
Ja nie widziałem. Jak?
Spoko, podoba mi się, ale lubię Alicję Vikander.
I lubisz Uncharted, czyli... Tak. Nie wiem, czy te filmy mi się
spodobały. Ale nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Tomb Raider, szczerze mówiąc.
Większość osób twierdzi, że te ekranizacje gier mają ten problem, ponieważ one są zbyt wierni grom i tam nie ma tego ryzyka, które było przy Last of Us, są zbyt wierni grom, podobnie jak Super Mario, ale z jakiegoś powodu to nie wychodzi. I wydaje mi się, że powodem jest to, że zarówno Tomb Raider, ponieważ ten nowy Tomb Raider z Alicia Vikander, to jest bardziej ekranizacja tych nowych gier
o
początkach.
Tak, to jest jeden do jeden. Tak, tak się zaczyna i też
czyli
jest ten wypadek
czyli
samolotu.
To są gry, w przeciwieństwie do tych wcześniejszych gier z Lara Croft, które są bardzo filmowe. Mhm. Podobnie jak Uncharted. Uncharted to jest... Uncharted gra to jest... Co by było, gdyby widzowie mogli zagrać w Indiana Jonesa, prawda? I to jest idealny przykład. To są gry, które są idealnie stworzone pod ekranizację. Podobnie jak Last of Us.
A co myślisz, o w zeszłym roku, 2 lata temu, do domeny publicznej trafił Kubuś Puchatek? W tym roku do domeny publicznej trafiła Myszka Miki.
Tak.
Ten statek parowy Willy. Mhm. Więc wizerunek Myszki Miki trafił, już można ją bezpłatnie używać.
Tak. Wiesz co, bardzo niefortunnie to trafiło w ręce ludzi, którzy po prostu chcą szybkich pieniędzy i łatwych pieniędzy. I niestety ten horror o Kubusiu Puchatku jest straszny.
Ale że w ogóle to tak szybko poszło i że dystrybutorzy to kupili hurtem i poszło to wszędzie.
Money, money, money. Ja nawet w naszych shortsach miałem zrobić taki segment, że ze względu właśnie na to, że ostatnio Myszka Miki trafiła do tytułu, z jakich innych postaci Disneya zrobiłbyś dobry horror? Takie pytanie do ciebie, ale ja myślę, że to jest ciekawy przykład, ponieważ można zrobić dobry horror o Kubusiu Puchatku albo o Myszce Miki, tylko że niestety bardzo nieutalentowani ludzie zabrali się za te horrory zaraz na początku, prawda? I dlatego to jest problem. Ale ja widzę przestrzeń do tego, żeby zrobić świetny horror na ten temat, albo zrobić świetny musical z tego, albo świetną komedię. Jest duża przestrzeń, zwłaszcza, że to jest troszkę tak, że teraz jak to dotarło do domeny publicznej, to jest troszkę tak, że ci wszyscy twórcy, którzy mają coś do powiedzenia, mają jakieś fajne pomysły na to, mogą wreszcie to zrobić. Prawda? Czyli to jest dokładne przeciwieństwo Disneya i ich live action remake'ów, ponieważ oni nie chcą odwagi, oni chcą jeden do jednego z dorzuceniem trendy tematów, na przykład silne postacie kobiece, tak jakby, no tak. Prawda? I oni tam nie ryzykują nijak, natomiast tutaj to jest fajna perspektywa, że być może jeśli weźmie to jakiś twórca z pomysłem i z talentem, to wtedy się uda. Ponieważ wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny element i to też jest element, dla których te filmy o Harrym Potterze tak dobrze się sprawdzają, pomimo tego, że są wierne.
A propos adaptacji, niedługo będziemy mogli zobaczyć, niedługo w przyszłym roku, najnowsze dzieło ze studia Warner Bros., czyli nowy serial ze świata Harry'ego Pottera.
Właśnie. I teraz to jest takie pytanie, ponieważ te filmy Harry'ego Pottera, one się sprawdzają, ponieważ... owszem, one tam nie proponują za dużo, ale po pierwsze ten świat jest tak bogaty i tak ciekawy i tak bardzo chcieliśmy go zobaczyć na ekranie, że nie przeszkadza nam to, że to jest po prostu jeden do jednego. Mhm. Nie przeszkadza nam wszystkie jakby takie filmowe niedociągnięcia. Po drugie natomiast wzięli mimo wszystko zdolnych ludzi. I nie mówię tutaj tylko o reżyserach, mówię o scenografach, mówię tutaj o kompozytorach, mówię o aktorach i tak dalej, że to po prostu się spięło.
Brytyjskość ciekła po prostu strumieniem i to działało.
Tak, czyli dokładnie, jeśli te horrory z Kubusiem Puchatkiem i tak dalej, jeśli te postacie dostaną takich twórców, to być może też powstanie coś dobrego. I ten sam argument jest a propos serialu HBO, ponieważ oni dostaną więcej czasu ekranowego, ale ja widzę po awatarze, że kurczę...
To powiedz mi, jeszcze takie pytanie ci zadam.
No.
Jak widzisz przyszłość adaptacji filmowych i co będzie miało teraz, jak już mamy taki przesyt, to co będzie miało przebicie? Oryginalne produkcje, czy właśnie wyciąganie tego, co dobrze znamy i chcemy dalej to oglądać?
Ja myślę, że będzie coraz więcej ekranizacji, że to się nie skończy. Ten trend będzie się utrzymywał. Co prawda, może nie będziemy mieli takich rzeczy jak live action remake Disneya, ale będziemy mieli więcej rzeczy takich jak Avatar albo One Piece, który był jakby większym sukcesem niż Avatar. Więcej ludzi chwali One Piece niż chwali Avatara, prawda? I wydaje mi się, że teraz Netflix i ogólnie Hollywood odkryje tą studnię właśnie animacji i filmów anime i seriali anime, i zacznie tam grzebać i wyciągać z tego. Wydaje mi się, że Mario też zapoczątkuje trend, już zapoczątkowało, że zaczniemy grzebać w grach komputerowych, ponieważ ryzyko Hollywood nie będzie ryzykowała i dlatego teraz jakby tyle dostajemy tych ekranizacji, ponieważ Hollywood chce coś, co już się sprawdziło w jakiejś formie i chce to sprzedawać na szerszą skalę. I w związku z tym nie będą ryzykowali z oryginalnymi pomysłami i
no tak.
Przy tych adaptacjach też nie będą ryzykowali z jakimiś ciekawymi wersjami. Dlatego jestem ciekaw tego Mufasy, czyli kontynuacji...
No, dostaliśmy kadry z...
Tak? Nie widziałem nawet. Kontynuacja Króla Lwa zrobiona przez zdobywcę Oscara Barry'ego Jenkinsa. To jest na papierze, to wydaje się ciekawe, ponieważ to jest twórca, który podejmie ryzyko. Tak? Pytanie, czy Disney też podejmie to ryzyko.
Nie wierzę w to. To tyle na dzisiaj.
Tak, to tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona adaptacja, co wy o tym sądzicie.
Albo adaptacja, którą najbardziej...
Chcielibyście zobaczyć.
Tak, albo adaptacja...
O, właśnie! Nie pomyślałem jeszcze o tym, że twórca Johna Wicka będzie robił ekranizację Ghost of Tsushima.
O, właśnie ostatnio o tym myślałem, że chciałbym zobaczyć Ghost of Tsushima.
Widzisz? Widzisz? Jesteśmy problemem. Znaczy,
no tak,
słuchajcie...
No to prawda.
Nie do końca, ponieważ twórca Johna Wicka udowodnił, że on potrafi wziąć pomysł na film długości jednego zdania i zrobić z tego coś niesamowicie satysfakcjonującego dla widza. I jeśli dostaje taki materiał, taki dosyć spory materiał, jakim jest Ghost of Tsushima, no to fajnie. Bardziej się boję w tą drugą stronę, że właśnie on trochę ogłupi ten materiał z Ghost of Tsushima i że nie będzie tej szlachetności.
Ale tam trochę łatwiej opowiedzieć te historie, bo mamy też ramy jakieś historyczne, które są dosyć silne. Bohaterowie, antagoniści i protagoniści są dosyć mocno zarysowani, więc tutaj podkładka pod scenariusz jest dosyć mocna. Pytanie, jak to uzupełnią i co z tego zrobią?
Tak, ja boję się, że to pójdzie w drugą stronę, że oni tak bardzo skupią się na pojedynkach, że zapomną trochę o fabule, tak, tak jak to jest tak w przypadku Johna Wicka, że tak to jakby ogołocą.
No tak.
Ale trzymam za nich kciuki, ponieważ tego reżysera bardzo lubię, bardzo go szanuję i on potrafi też ładne obrazki robić, on to udowodnił w Johnny Wicku.
Dobrze, kochani, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu, gdzie porozmawiamy sobie o wydaniach fizycznych
filmów. Pogadamy sobie o kasetach VHS, płytach DVD i płytach Blu-ray. Tak. Nie wiemy, gdzie to pójdzie. To też jest odcinek w stylu pitu-pitu. Być może przywieziemy jakieś filmy i się pochwalimy, ale przede wszystkim będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja na rynku wydawniczym.
I w którą stronę to zmierza.
Jak kiedyś wyglądała ta sytuacja na rynku wydawniczym, od czego to się w ogóle zaczęło.
Jak
będzie
Konrad
fajnie.
Chodził do pana Marchewki.
Jak Piotrek chodził do wypożyczalni kaset wideo Świt z numerem 512.
Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć. We'll be right back.